poranek Radia Tok FM.
8:06 przy mikrofonie Anna Piekutowska i teraz postaram się podsumować z Państwem wszystkie informacje, które mamy ze strony rosyjskiej o zamachu w Krokus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą i skomentować je z ekspertką do spraw terroryzmu, ale najpierw co wiemy? Podobno był to najbardziej śmiercionośny atak w Rosji od czasu oblężenia szkoły w Biesłanie w 2004. Zamaskowani napastnicy otworzyli ogień przed występem grupy rockowej, doszło do eksplozji, do pożaru. Rosyjski Komitet Śledczy informuje o prawie 140 ofiarach śmiertelnych. Stany ostrzegały wcześniej Rosję o możliwych zamachach ekstremistów, a do ataku w Krasnogorsku przyznało się tak zwane państwo islamskie. Amerykański urzędnik cytowany przekazał, że dane wywiadowcze Stanów Zjednoczonych potwierdzają identyczność tego oświadczenia. Zamach mieli przeprowadzić obywatele Tadżykistanu, którzy właśnie zostali zwerbowani przez państwo islamskie, ale Rosjanie próbują z zamachem powiązać również Ukrainę. W sobotę w sprawie ataku zabrał głos Władimir Putin, informując, że wszyscy napastnicy zostali zatrzymani. BBC z kolei donosi, że co najmniej dwóch sprawców zginęło. A moją gościnią jest teraz dr Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Jak dla pani brzmią te informacje? Czy panią przekonuje wersja o ISIS? Ja wiem, że o tym też trudno jest rozmawiać, bo wiemy, że praktycznie każda informacja, która płynie z Moskwy, może być jakoś skażona dezinformacją.
Może być rzeczywiście, ale jak słusznie w swoim podsumowaniu ujęła to pani redaktor, Amerykanie potwierdzają to, że prawdopodobnie było to ISIS. Co więcej, ISIS na jednym ze swoich kanałów opublikowało już taki film z kamery nasobnej jednego terrorystów, do którego skądś musiało mieć dostęp. I wydaje się, że samo wykonawstwo było po stronie rzeczywiście operatorów powiązanych z ISIS. Tylko istotnym pytaniem nie jest to, kto faktycznie wykonał zamach, a to, kto był tym katalizatorem, kto popchnął w tym kierunku, żeby akurat w tym momencie, akurat tuż po wyborach, a nie przed wyborami, bo przecież mało, że tak powiem, przyjazny z punktu widzenia potencjalnych wrogów Rosji jest ten moment takiego aktu dokonać.
No i jak pani myśli, jak to interpretować? Też pojawiają się informacje, że za zamachem ma stać ISIS-K, czyli ISIS Khorasan, taka organizacja dosyć specyficzna w obszarze działania państwa islamskiego.
Jeżeli chodzi o potencjalne osoby lub też organizacje, które miałyby stać za tym zamachem, to powiedziałabym tak, zgodnie ze starą zasadą, że ten uczynił, komu przyniosło korzyść, niestety choć wstrząsa to nami jako członkami takiego zachodniego okręgu cywilizacyjno-kulturowego, nie sposób się nie zastanawiać nad zbieżnością czasową właśnie z tym, że jest tuż po wyborach i nad potencjalnym udziałem służb rosyjskich w planowaniu i wykonaniu tego zamachu.
A jak pani oceniłaby okoliczności, modus operandi, metody? Czy jest tutaj coś, na co powinniśmy zwrócić informację, co z tych informacji płynie? Zwrócić uwagę.
Wydaje się, że tak naprawdę wszystkie te wykorzystane metody, to znaczy i ataki bronią białą, i ataki bronią palną, i taki chaotyczny ogień skierowany w kierunku dużej grupy osób. Przypomnijmy, że ISIS twierdzi, że był to atak przeciwko zgromadzonym w jednym miejscu chrześcijanom. Po prostu to są tego rodzaju metody, które wykorzystywane były w niejednym zamachu przez organizacje terrorystyczne, nie tylko zresztą przez ISIS, więc to by było akurat spójne z hipotezą, iż wykonawcą i za planowaniem przynajmniej taktycznym ataku stoi właśnie ta organizacja terrorystyczna, a raczej sieć organizacji terrorystycznych, bo przecież tym państwo islamskie w tej chwili jest.
No i właśnie te tropy, że rzeczywiście inspiracja mogłaby pójść ze służb rosyjskich, uruchamiają się wtedy, kiedy patrzymy na to, w jaki sposób zostali zatrzymani podejrzani, że mogli przejechać setki kilometrów przez Rosję, przez nikogo właściwie niepokojeni, że ogólnie działania służb wydają się takie dosyć podejrzane i nieintuicyjne.
Zdecydowanie tak. Zwłaszcza, że pojawiają się też takie informacje dotyczące tego, że co najmniej jedna z osób, które zostały wskazane przez służby rosyjskie jako poszukiwane w związku z przeprowadzeniem ataku, czyli obywatel Tadżykistanu, sam się zgłosił w Tadżykistanie na policję, że oto on tu jest, jest taksówkarzem i on jeździł przez cały dzień, więc jako żywo nie mógł być pod Moskwą i do nikogo strzelać. W związku z tym to jakby dodatkowym problemem, który nakłada nam się na w ogóle jakiekolwiek dyskusje dotyczące tego, w jaki sposób tego rodzaju atak został zaplanowany i przeprowadzony, to są problemy związane z tym, że my żyjemy w świecie, w którym tak naprawdę informacja, pomiędzy informacją a faktem, który ta informacja opisuje, jest strasznie długa droga i strasznie dużo osób ma wpływ na to, w jaki sposób ta informacja zostanie przekazana. My traktujemy służby rosyjskie w tej chwili jako źródło informacji, no bo to one mają dostęp do miejsca zdarzenia, to one mają dostęp do potencjalnych ciał, znaczy ciał potencjalnych zamachowców oraz ciał ofiar, a jednocześnie, jak słusznie zwraca pani redaktor uwagę, nie mamy do nich za grosz nawet zaufania, biorąc pod uwagę i taktyki, które stosowały nieraz przy zamachach terrorystycznych, no i korzyści, które potencjalnie państwo rosyjskie może z takiego ataku wewnętrzne i zewnętrzne osiągnąć.
No właśnie, jakie to są korzyści? To chodzi o to, może tutaj zabrzmie cynicznie, ale że no, nic nie jednoczy bardziej niż tragedia narodowa.
Ale rzeczywiście, że tak. Rzeczą warto zwrócić uwagę na to, że w wypadku państwa takiego i tak silnego aparatu bezpieczeństwa jak rosyjski będziemy mieli efekt podwójny. To znaczy nie tylko jest ten efekt ewentualnego zwrócenia się ku temu potencjalnego mu wrogowi i skupienia, bo to trzeba powiedzieć, tak? Państwo rosyjskie jest na wojnie od bardzo długiego czasu, w sensie nawet patrząc na rosyjskie działania w Ukrainie od 2014 roku w gruncie rzeczy, a w otwartej wojnie od 2022, więc ten wróg istnieje cały czas. Natomiast jest też w wypadku i podejrzeń, i ich uprawdopodobnienia poprzez przeprowadzenie takiego ataku dodatkowy efekt wewnętrzny w postaci otwarcia licznych drzwi do tego, żeby jeszcze mocniej zacisnąć pięść na gardle ewentualnych swobód obywatelskich, żeby jeszcze mocniej uruchomić działania aparatu bezpieczeństwa, żeby w sposób jeszcze bardziej intensywny prowadzić nadzór nad wszystkimi tymi elementami społeczeństwa rosyjskiego, które wzbudzają ewentualne zaniepokojenie władz.
Albo mieć legitymizację do tego, żeby przeprowadzić kolejną dużą mobilizację wśród swoich obywateli. I właśnie to takie napięcie i poruszenie wynika z tego, że też widziałam taki scenariusz, który był rozpatrywany całkiem realnie, jako że zamachowcami mogliby być weterani z Ukrainy, właśnie rozczarowani, niezadowoleni z polityki Putina i w ten sposób ukarać swoje państwo. To akurat narracja chyba jakoś nie przetrwała od piątku w wyświetle tych informacji, które mamy. Czyli pani uważa, że ten zamach będzie miał wpływ na trwającą w Ukrainie wojnę?
Z całą pewnością, zwłaszcza, że prezydent Rosji już powiedział, że uciekający z miejsca zamachu, część uciekających z miejsca zamachu sprawców uciekała w kierunku granicy ukraińskiej, gdzie już były przygotowane dla nich schronienia i sposób przemieszczania się. Tu dochodzimy tak naprawdę do tego miejsca, o którym rozmawiałyśmy wcześniej. Koniec końców nie liczy się nad tym, kto przeprowadził zamach, a to, kto ma kontrolę nad przepływem informacji. Bo ludzie, którzy śledzili te wydarzenia w mediach i którzy teraz interesują się tym, co się dzieje, będą coraz mocniej poddawani wpływowi tego przepływu informacyjnego kształtowanego przez Kreml. I nie potrwa długo, zanim wszyscy uwierzą, że nawet jeżeli wykonawcą było ISIS, to motorem i inicjatorem był ktoś, kogo wskaże Kreml. Bo pamiętajmy, że tam jest też bardzo silna kontrola właśnie nad mediami.
No i do tego jest ta kwestia tego, że Stany miały ostrzegać o możliwych atakach terrorystycznych. Pewnie w normalnym, że tak to ujmę, demokratycznym kraju ruszyłaby jakaś procedura zabezpieczenia. Jak mogłaby wyglądać taka informacja, taki przepływ informacji, w której kraj dostaje wiadomość, że uwaga, tutaj mogą pojawić się terroryści?
rzeczywiście zostałaby uruchomiona procedura prawdopodobnie informowania, przy czym warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli chodzi o informowanie o tym, że istnieje duże zagrożenie zamachem, to ono zawsze i w każdym kraju przeprowadzane jest dosyć ostrożnie, dlatego że ono niestety powoduje panikę samo w sobie. Że ludzie po prostu zaczynają się bać, a to wpływa na to, w jaki sposób funkcjonuje społeczeństwo, ale przy uprawdopodobnionej informacji dotyczącej tego, że konkretna kategoria celu zamachu, tak? Nie wiem, cel symboliczny, duże zgromadzenie, impreza masowa, koncert, wiąże się z przeprowadzeniem operacji informacyjnej, kampanii informacyjnej mówiącej o tym, tu nie chodźcie, takich zgromadzeń unikajcie, tego nie róbcie. Ale w państwie takim jak Rosja, w którym państwo bardzo silnie reaguje na wszelkie ewentualne zewnętrzne informacje, zwłaszcza od państw, które są postrzegane jako co najmniej nieprzyjazne, a tak naprawdę wrogie po prostu, zostało to potraktowane tak, jak zostało potraktowane. To znaczy prezydent Putin był łaskaw powiedzieć, że jest to ewidentny szantaż i w związku z tym niepotrzebne zastraszanie rosyjskiego społeczeństwa, które pod opieką rosyjskiego aparatu bezpieczeństwa jest bezpieczne. Jak wygląda bezpieczeństwo społeczeństwa rosyjskiego pod opieką rosyjskiego aparatu bezpieczeństwa, to już widzieliśmy nie jeden raz i na Dubrowce, i w Biesłaniu, i w kilku innych miejscach.
No i wygląda na to, że właśnie scenariusz nieco się powtórzył. Prezydent Putin bardzo późno zabrał głos, dopiero w sobotę po południu, praktycznie prawie całą dobę po samym zamachu. Potwierdził wtedy zatrzymanie sprawców i podkreślił, że próbowali oni uciec na Ukrainę, gdzie przygotowano dla nich ze strony ukraińskiej okno dla przejścia. No to budzi duże wątpliwości, a z kolei no, też trudno się nie zastanawiać nad konsekwencją tych słów, a mianowicie tego, że dzisiaj w nocy Rosjanie wysłali na Ukrainę bombowce, zarejestrowano wystrzelenie rakiet manewrujących na terytorium Ukrainy i jedna z nich nawet naruszyła polską przestrzeń powietrzną, więc trochę można ten atak traktować jako, nie wiem, swoistego rodzaju odwet?
To, w sensie ten rosyjski na Ukrainę?
Tak, tak.
Znaczy, powiedziałabym tak, gdybym nieco bardziej wierzyła w rosyjskie państwo, to powiedziałabym, że to jest odwet, tylko z drugiej strony jest tak, że Rosjanie, mam wrażenie, już dawno zrezygnowali z prób uzyskania jakiegokolwiek zrozumienia i jakichkolwiek usprawiedliwień. W sensie mam wrażenie, że ich to po prostu nie obchodzi.
Nie potrzebują zamachu terrorystycznego, żeby atakować Ukrainę.
Żeby atakować i zabijać cywili. Być może dla swojego własnego społeczeństwa, tak? Bo te konsekwencje ewentualne wewnętrzne, warto zwrócić uwagę na to, że one mogą mieć, jeżeli rzeczywiście Rosji udałoby się wypracować w swoim społeczeństwie taki bardzo mocny sposób skojarzenia tego zamachu, nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, ale załóżmy, bardzo mocny sposób skojarzenia tego zamachu z Ukrainą, to być może ułatwiłoby to ewentualne działania poborowe. Bo no, jak do tej pory, jak w każdej wojnie od zarania dziejów, ci, którzy podlegają poborowi, ci, którzy idą i giną na wojnie, to są przedstawiciele tych klas najniższych, najbiedniejszych, takie grupy społeczne, które są nielubiane przez Federację Rosyjską i władze. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że jeszcze jest dużo innych grup, z których poboru można dokonywać. Tylko trzeba je zmobilizować, żeby nie spotkać się z silnym politycznym efektem takiego poboru.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas, była moją państwa gościnią.
Dziękuję bardzo.
Skrót informacji, a po nim wracamy.
Niedzielny poranek Radia Tok FM.